Witam Was ponownie serdecznie. Witam w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ci, którzy byli rano i ci, którzy słuchali, to już wiedzą, że tytuł dzisiejszego kazania to słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa: miejcie wiarę w Boga. Kiedy przed chwilą słuchałem świadectwa Oleńki, to już wiedziałem, kogo Bóg miał na myśli, kiedy dawał mi ten tytuł i to kazanie. Oczywiście nie tylko Oleńkę, żeby jej się w głowie nie przewróciło. Jest tu wielu, wielu z nas, wśród nas takich łącznie ze mną, może na czele ze mną, którzy potrzebujemy takiego umocnienia. Potrzebujemy usłyszeć: miejcie wiarę w Boga, i poważnie zastanowić się, jak ta nasza wiara w Boga wygląda. Kiedy to wierzymy w Boga, kiedy to wierzymy Bogu, a kiedy nagle zaczynamy jakoś tak drżeć, jakoś ika na wietrze, chować się do jakiejś króliczej jamy, chować głowę w piasek, czy uciekać, gdzie pieprz rośnie. Ci, którzy słuchali rano, wiedzą też, w jakich okolicznościach Pan Jezus powiedział te słowa: miejcie wiarę w Boga. Nie było to jakieś uroczyste nabożeństwo z piękną oprawą muzyczno-graficzną. Nie było to jakieś, prawda, wystąpienie w miejscu, gdzie wszyscy przyszli, by, jak to się popularnie mówi, naładować swoje akumulatory. Dobrze by wtedy brzmiały takie słowa: miejcie wiarę w Boga. Wszyscy by wołali: amen, aleluja. No bo to amen, aleluja, to wołamy chętnie, jak wszystko jest w tacy i w porządku. Te słowa padły w bardzo dramatycznym momencie. Właściwie to w życiorysie tym, co spisano nam w Ewangeliach, co nam przekazano, niewiele jest fragmentów, kiedy widzimy Pana Jezusa zagniewanego, kiedy widzimy Pana Jezusa, który z mocą Bożą, z taką mocą groźnego, strasznego Boga. Jedno z jego imion jest straszne. Działa i wszyscy wokół drżą, przerażeni, co to się dzieje. Przywykliśmy do obrazu Pana Jezusa łagodnego, cichutkiego, który wszystkim przytakuje, który się wszystkim zgadza, który tylko tym wstrętnym faryzeuszom czasami coś tam powie, także im wpięty idzie. Ale do swoich uczniów, do tych, którzy przychodzą do Niego, ma zawsze milutkie słowka. Tak popularny humanizm, który wtargnął również do kościoła, sprawił, że raczej unikamy obrazu Pana Jezusa zagniewanego. A tutaj mamy do czynienia z sytuacją, o której też mówiliśmy już dzisiaj rano, kiedy Pan Jezus, wędrując w stronę Betanii, a właściwie to już wychodząc z Betanii, poczuł głód i zobaczył drzewo figowe, pięknie pokryte liśćmi. Podszedł, by zobaczyć, czy nie ma tam czegoś do jedzenia, czy nie ma tam jakiś fig na nim, no bo łaknął, no bo chciał po prostu coś zjeść. I kiedy zobaczył, że nie ma fig, przeklął to drzewo, mówiąc: niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I usłyszeli to uczniowie jego. Musieli zadrzeć ten ich łagodny, taki delikatny, taki cierpliwy, wszystko znoszący Pan nagle rzuca przekleństwo, można by powiedzieć, na Bogu Ducha winne drzewo. No bo cóż to biedne drzewko winne temu, że akurat nie obrodziło. Mówiłem wam rano, że figi pojawiają się najpierw na drzewie, potem dopiero liście. Więc skoro już były liście, należało oczekiwać, że okres owocowania to drzewo ma już za sobą i tam są figi, a tymczasem tak zwana figa z makiem. A więc można by powiedzieć, że to drzewo cierpiało na jakąś tam swoistą dyslekcję. No cóż, no, piękne liście wydawało, natomiast owoców żadnych. Cóż ono winne, cóż ono, prawda, tutaj może zrobić. Jednak stanowczość Boga, Stwórcy, musi tutaj zastanawiać, dlaczego tak się stało. Zaraz potem uczniowie razem z Jezusem poszli do świątyni i następną historię, którą czytamy w Ewangelii Marka, to historia wypędzania przekupniów ze świątyni. Znowu przychodzi do Domu Bożego. Przychodzi, gdzie wszyscy, prawda, uśmiechnięci, gdzie kręcą swoje biznesy, ci, którzy się lepiej urządzili i wyczuli dobrą koniunkturę, że gdzie, jak gdzie, ale w Domu Bożym to można najlepiej ceny podbijać i tam zawsze się coś kupi i zawsze ktoś będzie chętny wydać dużo większe pieniądze niż poza Domem Bożym. Przychodzi i znowu zachowanie jakby niegodne Boga, niektórzy powiedzą. Rozpędził na cztery wiatry przekupniów, poprzewracał stoły, powypuszczał owce, barany, gołębie, monety im porozrzucał po całym, po podłodze, po ziemi tam. Upluł sobie, czy tam w innym miejscu, bicz z pogroza. Trochę powiało i grozą. Trochę powiało grozą. I dalej czytaliśmy to też rano. Wrócę jeszcze do tego fragmentu Ewangelia Marka, rozdział 11 od 20 wersetu. A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając rzekł im: miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Czyżby Bóg miał zamiar utrzymywać nas przy wierze przez takie groźby, przez taką swoją surowość, przez to, że grozi nam przekleństwo, że grozi nam jakieś takie radykalne rozprawienie się z nami, jeżeli tą wiarę porzucimy, jeżeli w tej wierze będziemy coś nie tak? Przecież to już by całkiem nie pasowało do naszego Boga. On niczego na nas nie wymusza, on niczego nam nie nakazuje na zasadzie, bo jak nie, to no, jak to pastor mówił, z liścia, tak? Zaraz następne słowa, które czytamy po tej zachęcie. Miejcie wiarę w Boga. Mówią o czymś wręcz niemożliwym, wręcz niewyobrażalnym. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, a otrzymacie, a spełni wam się. Wow. Pan Jezus podniósł poprzeczkę bardzo wysoko. Ale to, co obiecuje w związku z tym, to, o czym zapewnia z taką stanowczością, z taką powagą, ono tam nie mówi w takiej atmosferze, wiecie, gdy się siedzi na weselu i opowiada się wszystkim same dobre historyjki, a wiecie, to będzie tak. Tu, jak mówię, powiało grozą. Przerażeni uczniowie patrzą na swojego nauczyciela, a on mówi: miejcie wiarę w Boga. Nigdy nie wątpcie. Nigdy nie pozwolicie, by zwątpienie przyszło do waszych serc, do waszej duszy. Jaki potężny, wszechmocny, straszny, a jednocześnie jak bardzo was kochający jest Boga. Kiedy słyszymy taką zachętę, by rozkazać górze i ta rzuciła się w morze. Ja nieraz dawniej pamiętam, kiedy wyobrażałem sobie taką moc, prawda, że wyobrażałem sobie, jak rozkazuje Giewontowi, żeby się rzucił do Bałtyku i prawda. Cała Polska patrzy ze zdumieniem, jak Giewont przelatuje górą i chlup tam do Bałtyku, prawda. A tam się pytają, kto to sprawił, że każe. A to taki, prawda, tam jeden z Krakowa tak się pomodlił, że ta góra się rzuciła, prawda. Ten. No więc oczywiście, kiedy widzimy takie obrazy, to z jednej strony się uśmiechamy, z drugiej strony mówimy, że przecież to nie ma sensu, to się kupy nie trzyma. Po co coś takiego? Ale tak dla tych, którzy jeszcze tego nie słyszeli, opowiem taką autentyczną historię ze Stanów Zjednoczonych, kiedy pewien zbór kupił ziemię pod budowę kaplicy. Wybudowali piękną kaplicę. Ale żeby rozpocząć już oficjalne nabożeństwa i oficjalne funkcjonowanie tego zboru, potrzebowali parking, takie są przepisy w Stanach. Tymczasem działka, którą kupili, to była w połowie skała, wręcz góra i taki kawałek równego placu, na którym postawili właśnie budynek. No a reszta to góra, to skała. Gdzie tu ten parking zlokalizować? Władze stanowe nie dadzą zezwolenia bez parkingu. Widzieliśmy z ręką te parkingi. Ho, ho, ho. Ile hektarów parkingu jest przewidziane do każdego czasami niedużego budyneczku. Takie mają przepisy. Ale tam właśnie starsi zboru przejęci tym, co powiedział Jezus. Przejęci tym, co tutaj czytaliśmy, miejcie wiarę w Boga, postanowili się co wieczór spotykać tam i modlić, żeby ta góra przeniosła się w morze. Okazuje się, że nawet niedługo trwały te modlitwy, bo po kilku dniach do pastora zgłosił się przedstawiciel pewnej firmy telekomunikacyjnej, która gdzieś tam w pobliżu kupiła sobie paręnaście hektarów pod swoje nowe zakłady produkcyjne. Mieli tylko ten problem, że ten teren był dość grząski. Potrzebowali go utwardzić. Potrzebowali dużo kamienia, żeby to utwardzić. Mówiła pastorza, wy tu macie taką piękną górę. Jakbyście nam sprzedali tą górę, to my ją kupimy, przewieziemy do nas tam i tak dalej. Pastor mówi, aleluja. Jeszcze im zapłacili za tą górę pięknie i ładnie. Góra zniknęła, powstał parking, zbór do dzisiaj funkcjonuje. A więc tu niekoniecznie musi chodzić o rzucenie Giewontu do Bałtyku. Bóg jest bardzo praktyczny w tym, co robi. Zakopane bez Giewontu by dużo straciło, a Bałtyk niewiele by zyskał na tym także. Bóg robi rzeczy dobre. Troszeczkę weselej się zrobiło, mimo że zaczęliśmy od takich stanowczych rzeczy. Wspomniałem już, że Pan Jezus podniósł poprzeczkę bardzo wysoko. Na naszej poniedziałkowej grupce tam na dole, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy dla zainteresowanych, jest to grupka dla tych, którzy już są po chrzcie, ale zdecydowali, że nie chcą, by chrzest był maksimum ich osiągnięć chrześcijańskich, że był już po prostu końcem wszystkiego, co z Jezusem przeżyli, ale początkiem. Na tej grupce już na pierwszym spotkaniu powiedzieliśmy sobie, że życiem chrześcijańskim wcale nie jest trudne. Życiem chrześcijańskim jest wręcz niemożliwe. Jest wręcz niemożliwe. Pan Jezus ustawił poprzeczkę na takim poziomie, kochani, że osiągnięcie wyniku na równi rekordu świata to jeszcze ohoho, ile brakuje do tego, żeby pokonać poprzeczkę na tym chrystusowym poziomie. Naród wybrany borykał się z 10 przykazaniami. Udoskonalali je jak mogli, dokładali do tego co tylko mogli. Doszli do 613 przepisów zakonu i praktycznie załamali się. I praktycznie załamali się, bo zobaczyli, że nie są w stanie wypełniać zakonu. Robili rzeczy czasami, no dzisiaj mówimy, śmieszne, no bo kiedy przepis określał drogę, którą można przebyć w czasie sabatu i dawał wyjątek, że nie dotyczy to podróży na wodzie, no to wymyślili, że kiedy na ośle położy bukłak z wodą i na nim siądzie, no to może już sobie bez grzechu podróżować, ile wejdzie. Takich kombinacji, takich ludzkich pomysłów na to, żeby uniknąć grzechu, a jednak było po naszemu, po ludzku, było wiele. Jeden z takich bardziej przykrych sytuacji, o której Jezus też wspomina, nie będę szukał tego fragmentu, to pozbawienie rodziców należnej im ojcowizny, należnej im opieki. Można to podarować na świątynię i wtedy powiedzieć, teraz już ci się nic nie należy. No więc nie tylko dlatego, żeby sobie umylić życie, ale czasami by dać upust swojej podłości, też wykorzystywano tego typu przepisy. I można by, tak jak wielu przypuszcza, dzisiaj też niektórzy głoszą tego typu herezję, że Jezus już, że Stary Testament nie jest ważny, że Stary Testament się nie liczy, że tylko Nowy Testament, a tam właściwie to tylko dwa przykazania, kochaj Boga i kochaj bliźniego, a właściwie to tylko jedno przykazanie. Tam czytamy, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, a więc już właściwie to nic nas więcej nie obchodzi. Tymczasem Pan Jezus, podnosząc poprzeczkę, uczynił właśnie chrześcijaństwo czymś absolutnie niemożliwym do wykonania. Było źle, było trudno, ale po tym, co zrobił Jezus, okazało się, że nic, tylko załamać ręce. Kiedy choćby sięgniemy do Ewangelii według świętego Mateusza i zaczynamy tam czytać w 5 rozdziale, 21, choćby. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Dalej 27. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Dalej, 33. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto, to jest złego. Dalej, 38. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. A temu, kto chce z tobą się procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie. Temu, kto cię prosi, daj. A od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I tak krok za krokiem, kiedy śledzimy nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, śledzimy Jego przykazania, o których rano mówiliśmy, jeżeli ktoś mnie miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie. O których rano mówiliśmy, jeżeli ktoś trwa we mnie, to przykazań moich przestrzega. To moje słowa w nim trwają. A więc mając tego typu wytyczne na życie i tak wysoko podniesioną poprzeczkę, można rzeczywiście powiedzieć, że życie chrześcijańskim życiem jest wręcz niemożliwe. I myślę, że dlatego, że właśnie dlatego Pan Jezus w tej trudnej sytuacji, kiedy przeklęte drzewo, kiedy rozpędzeni dostojnicy i ci, którzy się tam dobrze urządzili w świątyni, rozpuszczeni na cztery wiatry, i nagle uczniowie stają tacy przerażeni, nagle wtedy słyszą: miejcie wiarę w Boga. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Dla Boga nie ma przeszkód nie do pokonania. Chcecie, rozkażcie tej górze, aż rzuci się w morze. Tylko wierzcie w to, co robicie. Tylko wierzcie w Boga. Miejcie wiarę w Boga. A nawet te wysoko podniesione poprzeczki w różnych dziedzinach wcale nie okażą się za wysokie dla was, dla Bożych dzieci. Dla tych, którzy mają wiarę w Boga. Można być przerażonym tym, co ten świat nam oferuje i tym, czym ten świat nas próbuje pokonać. Nieraz, tak jak tu Oleńka mówiła, jest długo, długo dobrze i nagle pojawia się coś, co potem sobie mówimy: i diabli wszystko wzięli. I diabli wszystko wzięli. I wiele jest tym prawdy, że to nie jest tylko nasza wina, że po prostu tak się stało. Straciliśmy może czujność, straciliśmy może taką ostrożność w tym, co robimy. Gdzieś przysnęliśmy sobie, gdzieś przygasły te nasze lampy, gdzieś zaczyna brakować oliwy, może za mało Słowa Bożego. Bo za wcześnie wstaję i mam problemy przez to. Maciek też zachwyca się tą książką, o której tu często wspominam, teraz Maciek czyta. Tam są historie. Wczoraj czytałem o człowieku, który miał naprawdę dużo do zrobienia. Miał wymienić całe drzwi balkonowe w swoim domu. Była już późna jesień, trzeba było to zrobić dość szybko, bo lada moment i śniegiem miało już zacząć prać. Wcześniej nie miał czasu, bo miał taką rozpiskę swoich zawodowych obowiązków, że to musiało poczekać na jeden konkretny dzień, kiedy wreszcie miał wolny i mógł to zrobić. Wstał o świcie i powiedział: Panie Boże, dzisiaj krótka rozmowa z Tobą, taka lista zakupów i nic więcej. I lecę, pędzę, bo mam 20 kilometrów do sklepu, muszę kupić to i to i to i to i tamto, siamto. A Bóg mówi: dzisiaj szczególnie będziesz potrzebował mnie. No dobrze, Panie Boże, ja to rozumiem. Ja zawsze Ciebie szczególnie potrzebuję, ale dzisiaj mam jeden dzień na zrobienie tego. I pojechał do tego sklepu 20 kilometrów w jedną stronę, 20, w drugą, co trzeba było, pokupił. Jechał i zaczęły się komplikacje. Co ruszył, co zrobił, to okazało się, że mu czegoś brakuje. Cztery razy jeździł do tego sklepu, 40 kilometrów tam i z powrotem łącznie, zamiast pojechać raz. I w międzyczasie pokłócił się z żoną, pokłócił się z dziećmi, podziały się różne dziwne rzeczy, to pasowało, tamto nie pasowało, kiedy już pod wieczór wreszcie umęczony kończył to swoje wielkie, wspaniałe dzieło i jakiś to był dumny z siebie, że ten, jak sobie wyrżnął młotkiem w palec, tak złamał kciuka i długo, długo jeszcze chodził z tym kciukiem opatrzonym i przypominał mu ten kciuk. Jakie koszta były tego, że zabrakło rano trochę czasu, że zabrakło trochę tego rozumu, by im więcej mam do załatwienia, im więcej mam spraw do zrobienia, tym mocniej zakorzenić się w Bożym Słowie. Miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Nie odkładajcie tego na zaś, na potem. A dobrze, dobrze, Panie Boże, ja Ci wierzę, ja w Ciebie wierzę, to wszystko w porządku. Ale jak to w praktyce? Jak to w praktyce wygląda? Uśmiechnąłem się, kiedy Bożenka mówiła świadectwo o tym, jak dzisiaj pokłócili się z Jurkiem. Uśmiechnąłem się, bo przeżyliśmy z Ilonką coś bardzo, bardzo, bardzo podobnego. A było to tak. Po południu zagłębiłem się trochę w słowie, żeby przygotować się do dzisiejszego kazania. Cieszyłem się, że mam taki spokój, taką ciszę. Żonka tam krzątała się po kuchni. Słyszałem, że maszyna do wyciskania soków działa, chodzi, ile wejdzie na obrotach. Będzie soczek dobry, będzie to, tamto, siamto. I w pewnym momencie słyszę taki zgrzyt i cisza. Maszyna stanęła. I wiem, to nie było zwykłe wyłączenie. Gdzieś coś tam mnie, ale tam głupia maszyna. Gdzie się będziemy przejmować maszyną? Niech tam wymieni się, naprawi się. Są serwisy z Elmera, są. A tam jakoś to będzie. I zrobiłem to, co miałem robić dalej jeszcze i tak dalej. Po czym idę do kuchni z takim przekonaniem, że powiedzieć żonie, że nic się nie stało, nie przejmuj się. Ale to, co usłyszałem, zaskoczyło mnie totalnie. Na to nie byłem przygotowany. Myślałem, że może jakaś tam marchewka czy jabłko było za twarde i usunęło. Okazało się, że moja kochana żona wsadziła nóż do maszyny. Tego to już nie wytrzymałem. Przepraszam żono za kilka ostrych słów. I choć zaraz sobie pomyślałem, że ten słabszy rodzaj niewieści ma swoje wady i trudno, no trzeba im to jakoś wybaczać, trzeba poszedłem z takim nastawieniem, że wybaczę tej, no bo kobiety to kobiety, no wiecie. Jeszcze kiedyś pytałem, czy jest naturalną blondynką, czy nie, nie poznałem. Ale nie to wcale uspokoiło moje serce, ale to, co usłyszałem od Boga. Kiedy tak pomyślałem, ach, te kobiety. A Bóg mi powiedział, a ile ty razy robisz rzeczy o wiele głupsze niż wsadzenie noża do maszyny, która jest w ruchu. Wiecie, mnie zatkało, że rzeczywiście. My, mężczyźni, uważamy się za takich mądrych, wszystko wiedzących, wszystko potrafiących. Prawda? Mamy najbardziej skomplikowaną awarię w samochodzie usunąć, ale przyczepimy sobie parę drzwiami głupimi, prawda? Ktoś tu parę podnosi do góry. Robimy rzeczy tak czasami głupie, a Bóg to znosi. A Bóg wcale nie z tego powodu nie obraca się do nas tyłem, ale z takim politowaniem mówi, no to nauczyło cię do czegoś? Nauczyło cię do czegoś? Są rzeczy, na które Bóg zawsze będzie reagował w sposób ostry i stanowczy. To, co powiedział Wiesiu, to z pewnością jest jeden z takich przykładów. Ja nie mówię, że ja byłem jak Bóg w tym momencie, ale pamiętam ten ból, ten zawód w moim sercu, ten jednocześnie gniew i przekonanie, że to musi być zatrzymane, że to nie może tak dalej trwać. Ile lat jeszcze to samo, ile razy jeszcze tak samo i te same konsekwencje. Ileż tego jeszcze będzie? Wiedziałem, że jeżeli ktoś na niego nie huknie tak, jak należy. Nie wiem, czy zrobiłem to dobrze, czy źle. Cieszę się, że Wiesiu jest z nami. Ja wiedziałem, że to były potem lata, kiedy no, nie było między nami zbytnie jakiejś takiej, nie powiem przyjaźni, ale zażyłości. O, po prostu no, chodziliśmy swoimi drogami, kłanialiśmy sobie tak jak wielu braci w zborach. Chwała Bogu, chwała Bogu. Ale kiedy Wiesiu był w więzieniu, ja wiedziałem, że muszę dołożyć wszelkich starań, żeby tam do niego dotrzeć. I mimo, że docierali tam do niego inni bracia, to wiedziałem, że moim obowiązkiem jest być tam przy nim i go wtedy pocieszyć. Nie wiem, czy mi się udało pocieszyć. Udało mi się załatwić w każdym razie to, że wpisał mnie na listę widzeni. i spędziliśmy razem kilka godzin, modląc tam i rozmawiając o wielu sprawach. Apostoł Piotr miał wiele przygód, które mogły go zdołować, że tak powiem, tak po chrześcijańsku. A tu zawaliłem, a tam nie tak, a tam usłyszałem ostre słowa, idź precz ode mnie, szatanie. A tu zaparłem się. Wiedział, że Jezus mu przebaczył. Wiedział, że Jezus nie nosi w sercu urazu czy żalu do Niego. I już po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus pojawiał się, znikał, nigdy już nie wiedzieli, gdzie i kiedy się pojawi, choć umawiał się z Nim, idźcie tu czy idźcie tam. Przychodził niespodziewanie. Piotr, mając te swoje doświadczenia, również smutne doświadczenia, choć przecież i wspaniałe. Kto z was chodził po wodzie? Piotr chodził. Postanowił, idziemy łapać ryby. Poszli z nim i inni. Poszli z nim i inni. Poszedł Tomasz, zwany bliźniakiem, Natanael z Kany, synowie Zebedeusza i dwa jeszcze inni. Powiedzieli, pójdziemy i my z tobą. Weszli więc, wsiedli do łodzi. Ale tej nocy nic nie złowili. Smutno trochę było. Takie doborowe towarzystwo wspaniałych chrześcijan. Można by i tak już wtedy ich nazwać. Oficjalnie ta nazwa jeszcze nie istniała, ale uczniowie Chrystusa, jakby nie było, ci wybrani, ci najlepsi. I nic nie złowili. I teraz czytamy 21 rozdział Ewangelii Jana od 4 wersetu. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu martwych. Z pewnością nie spodziewali się takiego spotkania z Jezusem. Kiedy już dotarło do nich, że Jezus zmartwychwstał, kiedy Jego niezwykła moc, niezwykła świętość, niezwykła boskość była dla nich czymś oczywistym. Z pewnością nie spodziewali się, że w takiej zwykłej, prozaicznej, ludzkiej sytuacji, kiedy oni całą noc tam coś łapią i próbują i starają się i zarzucają z prawej, z lewej i nic nie mają, oni przywykli do takiego nic nie posiadania, do takiego szarego, zwyczajnego życia. No bo wszyscy kiedyś takie życie wiedliśmy i wiemy, ile trudu trzeba włożyć, żeby coś osiągnąć, żeby coś zdobyć, żeby coś mieć. A tymczasem ten wielki, wspaniały Jezus, który tyle dla nich wycierpiał, który z powodu również ich grzechów umarł na krzyżu, pojawia się w takiej zwykłej, prozaicznej sytuacji, nie poprzedzonym jakimś, prawda, orszakiem, eskortą honorową, bez czerwonego dywanu i jakichś ucznych zapowiedzi oficjeli czekających na powitanie. Ale pojawia się na brzegu i woła: dzieci, macie co do jedzenia? A oni mówią: nie mamy, nie złapaliśmy nic. To zarzućcie tam sobie sieć po prawej stronie i wyciągnijcie to, co się złapi. 153 ryby? Kiedy oni widzieli ostatnio taki połów? Myślę, że te ryby zostały po to policzone, żeby świadectwo o Jezusie, o Jego interwencji w takiej zwykłej, ludzkiej, codziennej sytuacji było opowiadane dalej, dalej, dalej. Tak jak mówiliśmy z Rysiem, opowiadać wczoraj na kościele ulicznym, Rysiu o uleczonej wątrobie, ja o mocy przebaczenia, jak to działa, jak to zmieniło całą rzeczywistość we mnie, wokół mnie, w mojej rodzinie, wszędzie. Jak warto przebaczyć. Trafiliśmy na tych, którzy tego, takich właśnie świadectw najbardziej potrzebowali. Jestem przekonany, że potem Piotr i inni, Tomasz, Natanel, synowie Zebedeusza, Jan, Jakub, kiedy spotkali takich załamanych rybaków, takich, którzy całą noc ciężko pracowali i nic do jedzenia nie mają, mogli im opowiadać o Jezusie Chrystusie, który beznadziejną rzeczywistość zmienia w coś niezwykłego. Ale z pewnością nie zapomnieli też o tym przeklętym drzewie, które nie wydawało żadnego owocu, które wtedy, kiedy powinno mieć na sobie owoce, miało tylko liście, wyglądało tak pięknie, tak dostojnie, taki figowiec, ho, ho, ho. Z pewnością, jak pamiętacie, to Piotr zwrócił uwagę na to drzewo. To Piotr mówił: Panie, zobacz, co się stało z tym drzewem. I to również Piotr wtedy usłyszał: miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Przejdźmy dalej. Ewangelia Jana, 21 rozdział, od 15 wersetu. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ty? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie. I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Fragment, na temat którego napisano wiele prac magisterskich, doktorskich, na KSB też wielu pisało pracę na ten temat. Dla mnie, kiedy dzisiaj właśnie po południu przeczytałem ten fragment, dla mnie tak wyraziście Pan pokazał mi tutaj, że On naprawdę wszystko wie. On naprawdę wszystko widzi. On naprawdę wszystko rozumie. Możemy czasami prężyć mózgu, czasami elegancko się ubrać, postarać, zrobić naprawdę ładne rzeczy, przygotować, upiec ciasto i pójść z tym ciastem na kościół uliczny, prawda, wygłosić tam piękne świadectwa. I kiedy Jezus pyta, miłujesz mnie? Tak, Panie, oczywiście. Ale kiedy zapyta drugi raz, to zaczynamy sobie uświadamiać na wierzchną. Na kościele to ja się zachowywałem tak cacy-cacy. Tam to świadectwo moje było bez zmarzy i skazy, a tak naprawdę to zaraz poszedłem za winkiel, wsadziłem peta w zęby i mówię, no przemogło mnie. Albo i inne. No, słyszeliśmy dzisiaj bardziej tutaj codzienne, życiowe problemy, które nas przemagają i które sprawiają, że czujemy się w tym momencie troszeczkę jakby niegodni Jezusa, niegodni tej odpowiedzi. Tak, tak, oczywiście, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, przecież dla Ciebie robię to i to i to i to. Straszny jest ten fragment, kiedy Jezus mówi niektórym, że nigdy was nie znałem. To jest Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 22, 23 werset. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? W imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powie, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Czynić bezprawie to po prostu nie przestrzegać prawa. Może jak ktoś myśli czynić bezprawie, to chodzić, mordować, bić, kościół, prawda, jakieś tam straszne rzeczy. Czynić bezprawie to nie przestrzegać prawa. Nie przestrzegać tego, co Jezus prawem ustanowił, co Jezus nazwał prawem, co jest Jego słowem. Jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, czytaliśmy rano. Idźcie ode mnie precz wy, którzy czynicie bezprawie. I może w tym momencie pojawić się przerażenie. Jeju, przecież Jezus, no widzi mnie w kościele, widzi mnie w sobotę na kościele ulicznym, widzi mnie w środę na grupce, czy w poniedziałek na, no jak prawda, zawzięcie dyskutuję z Ilonką na temat tak ważne i teologiczne. A tymczasem przecież On wszystko wie. 3 razy Piotr usłyszał, paś owieczki moje. Ale dopiero za 3 razem Piotr powiedział, Panie, przecież Ty wszystko wiesz. Przecież Ty wszystko wiesz. I za 3 razem tak naprawdę musiał być zdumiony i zachwycony, że znowu usłyszał, że mimo iż Bóg wszystko wie, powiedział mu, paś owieczki moje. Bóg zna wszystkie Twoje problemy. Bóg zna wszystkie Twoje słabości. Ustanowił swoje prawa. Podniósł tak wysoko poprzeczkę. Nie po to, byś od razu stwierdził, to nie dla mnie, to takie wyniki, takie osiągnięcia, to dziękuję, nawet nie próbuję. Nie po to, byś próbował przez długie lata, a potem doszedł już jeszcze krok, jeszcze trochę. Ja, paradicha, rezygnuję. Miejcie wiarę w Boga. On pomoże ci wypełnić to wszystko, co ustanowił jako swoje słowo. Ustanowił jako standard chrześcijańskiego życia dla ciebie, dla mnie. Zaufajcie Bogu, a przeciwstawcie się diabłu. On ucieknie od was. Miejcie wiarę w Boga, a to zło, które próbuje wcisnąć się, wyrzucisz go drzwiami i pcha się oknem. Zamkniesz okno, to włazi przez komin. Jak zatkasz komin, to przez piwnicę wlezie. Jeżeli zaufasz Bogu, to położysz się spokojnie, spokojnie zaśniesz, jak nam czytał w tym psalmie wieśni, bo Pan zatroszczy się o wszystkie Twoje sprawy. On wszystko wie. On wszystko potrafi. Miejcie wiarę w Boga. To nie jest religijne wezwanie za wielkiej, złoconej kazalnicy, kiedy tłum odpowiada, o tak, my wierzymy w Boga. A potem idą czynić rzeczy, o których nie godzi się mówić. To jest normalne, praktyczne. Pełne zachęty, pełne miłości, pełne takiej mocy. Polecenie od Pana. Miejcie wiarę w Boga, a wszystko będzie dobrze. A wszystko będzie dobrze. Przede wszystkim te słowa dzisiaj były mi do ręki, ale myślę, że przy tej okazji i myśmy skorzystali. I świadectwo ręki będzie dla wielu, wielu z nas zachętą, że to działa, że to naprawdę działa. Tak nam dopomóż Bóg. Amen. Amen.